Eureka, czyli w stronę nauki.
Witam Państwa, Konrad Stanglewicz. Dziś w rozmowie z dr Justyną Kroczak spróbujemy znaleźć odpowiedź na pytanie, co leżało u podstaw sukcesu Moskwy jako tego ośrodka władzy politycznej, który spośród różnych księstw dawnej Rusi wybił się najsilniej i stał się podstawą późniejszego Imperium Rosyjskiego.
Wzmianki o Moskwie jako o centrum kulturalno-politycznym mamy już z XII-XIII wieku. Moskwa w zasadzie nie przedstawiała na samym początku sobą nic szczególnego. Tam mało ludzi żyło, nie było żadnej kultury, jakieś tam bagna, lasy były, nic szczególnego. No ale księstwo moskiewskie jako pierwsze zrzuciło z siebie to lenno tataro-mongolskie i wbiło się na taką niezależność i rosło w siłę.
Z filozofem prawa, profesorem Markiem Piechowiakiem, porozmawiamy o prawie i moralności.
Wydarzenia XX wieku, II wojna światowa, Holokaust, one udowodniły, w sposób jakby ścisły nam pokazały, że no są pewne bardzo podstawowe prawdy o człowieku, których nierespektowanie prowadzi w końcu do okropnych zbrodni. I trzeba te prawdy o człowieku uznać i przyjąć je za podstawę życia społecznego.
Będą też stałe pozycje, takie jak zagadki codzienności, donosy rzeczywistości i książkowe rekomendacje. A więc zapraszam w podróż w stronę nauki. Konrad Stanglewicz.
Donosy rzeczywistości.
Dotychczas uważano, że liczba komórek bakteryjnych w ludzkim ciele 10-krotnie przewyższa liczbę komórek naszego organizmu. Teraz, po ponownym przeliczeniu, okazało się, że u przeciętnego człowieka na jedną własną komórkę przypada 1,3 bakterii.
Donosy rzeczywistości.
Pewien chrząszcz żeruje na kawowcu i w ciągu życia konsumuje tyle kofeiny, ile występuje w 500 filiżankach espresso. Nie szkodzi mu to, bo ma system detoksyfikacji oparty na mikrobach zamieszkujących jego układ pokarmowy. Bakterie te mogą żywić się jedynie kofeiną.
Donosy rzeczywistości.
Analiza składu wielorybiego mięsa sprzedawanego w Japonii przez internet wykazała, że zawartość rtęci przekraczała 48-krotnie wartości uznawane za bezpieczne dla człowieka.
Eureka, Eureka, czyli w stronę nauki.
Czy moralność ludzka jest na tyle słaba, że nie może obejść się bez swoistej podpórki, jaką stanowi przepis prawny, paragraf? Pytam o to profesora Marka Piechowiaka, filozofa prawa.
Ten międzynarodowy system ochrony praw człowieka, on się narodził jako odpowiedź na te okropieństwa XX wieku, przede wszystkim na II wojnę światową. Ja myślę, że to jest kolosalnie ważne, że pewne wydarzenia historyczne, coś, co przeżywamy, coś, co się dzieje naprawdę, jest podstawą doświadczenia również moralnego. One nam uświadamiają pewne prawdy, które w innych okolicznościach umykają naszej uwadze. Jeżeli się nie dotknie pewnej rzeczywistości, czasem zbrodni, to wówczas jest taka w człowieku tendencja, żeby bagatelizować pewne zagrożenia, żeby bagatelizować pewne sprawy.
Rozumiem. W tym sensie niektórzy powiadają, że doświadczenie Oświęcimia było tym traumatycznym, ale ważnym doświadczeniem, nie incydentalnym przypadkiem, ale tym skondensowanym złem, o którym trzeba pamiętać.
Często odwołuję się do profesora Artura Kaufmana, który mówił, że wydarzenia XX wieku, właśnie II wojna światowa, Holokaust, one udowodniły jakby w eksperymencie takim, jakim mamy do czynienia w naukach szczegółowych, w sposób jakby ścisły nam pokazały, że no, są pewne bardzo podstawowe prawdy o człowieku, których nierespektowanie prowadzi w końcu do okropnych zbrodni. I trzeba te prawdy o człowieku uznać i przyjąć je za podstawę życia społecznego. I moja obawa jest w tej chwili taka, że w tej chwili mamy do czynienia z procesem jakby zapominania o tym doświadczeniu, o konsekwencjach odrzucenia pewnych podstawowych prawd dotyczących człowieka.
Mówi pan o pewnych prawdach, ale co to są one?
Idea człowieka jako celu samego w sobie, którego nie wolno nigdy traktować jedynie jako środka do osiągania jakichś innych celów. Godność człowieka, co no można powiedzieć, jest diamentem w człowieku, pewnym blaskiem w człowieku, który decyduje o jego szlachetności. I co jest kolosalnie ważne, że ta godność jest przyrodzona, jednocześnie niezbywalna. To znaczy, że nikt mi tej godności nie nadaje. Ani państwo, ani prawo stanowione, ani decyzje innych ludzi, ani moje własne działania. Mam ją tylko dlatego, że jestem człowiekiem.
Chce pan powiedzieć, że dziś ta godność jest coraz powszechniej naruszana?
My formułujemy pewne zakazy, pewne normy formułujemy wtedy, kiedy jakieś dobra są zagrożone. Dopóki wszystko jest okej, to my się nie spieramy. Też nie ustalamy przepisów prawnych. Przepisy prawne pojawiają się wtedy, kiedy coś, co jest bardzo ważnym dobrem dla człowieka, kiedy jest zagrożony, kiedy jest atakowany. Wtedy jest potrzeba jakiegoś dodatkowego sformułowania przepisu prawnego.
A czy nie są te próby kodyfikowania coraz większej ilości zachowań ludzkich wyrazem swego rodzaju bezradności? Ludzka moralność jest słaba, nie daje sobie rady i w związku z tym wspomaga się tym sztafarzem prawa. Bez wsparcia przepisu, prawa, kodeksu, zdaje się człowiek nie dawać sobie rady.
To, o czym tutaj pan redaktor mówi, to można też określić mianem pewnej inflacji prawa, że się mnoży i im więcej jest, tym więcej potrzeba. Ja myślę, że jedną z przyczyn mnożenia tych przepisów prawnych jest no niestety często zanikająca świadomość, że są pewne standardy postępowania, które po prostu są, niezależnie od tego, czy jest prawo pozytywne, które stoi na ich straży, czy nie. Niestety żyjemy w epoce, w której często podważa się istnienie pewnych standardów postępowania, które byłyby niezależne od prawa stanowionego. A zatem jeżeli nie ma takich standardów, to znaczy, że co do wszystkich musimy się dogadać, to znaczy, że wszystkie musimy ustalić.
W takim razie patrzę z przerażeniem w wiek XXI i w wieki następne, bo jeśli miałby ten proces postępować, czyli osłabiałoby się to takie naturalne poczucie reguł, zasad, niewymagające kodyfikacji, to grozi nam, no właśnie, zalew kolejnych przepisów, coraz bardziej drobiazgowych reguł. Do czego to doprowadzi? A gdzie jest miejsce na wolną wolę, swobodny wybór i związane z tym ryzyko? To jest chyba, jak dotąd się wydaje, przynależne naturze człowieka. Mnożąc przepisy, krępujemy jego wolność.
Znaczy, oczywiście, że to jest coś moim zdaniem bardzo niepożądanego, to mnożenie przepisów i regulowanie coraz to większej ilości spraw. Natomiast to, co mnie naprawdę martwi, to są przyczyny tego zjawiska. Pewna koncepcja wolności właśnie, która coraz częściej jest wysuwana na plan pierwszy, a z którą moim zdaniem trudno się zgodzić, taka skrajnie liberalistyczna.
Jakby pan ją opisał?
Uważa się tak, że nie ma żadnych obiektywnych standardów słuszności i sprawiedliwości. Te standardy dopiero są ustalane przez człowieka. I tu mamy dwa sposoby myślenia. Jedno to w tradycji powszechnej deklaracji praw człowieka, tradycji prawno-naturalnej, starszej jeszcze, że pewne rzeczy są dobrami dla człowieka, niezależnie od tego, co on sobie o tym myśli i czy on tego chce, czy tego nie chce. No, tak jest z tym prawem do nauki, z niewolnictwem i z prawem do życia. Natomiast tradycja ta liberalna, wolnościowa, mówi inaczej. Coś staje się dobrem dlatego, że ja to coś wybrałem. Dopóki nie ma wyboru, to coś jest obojętne. Znaczy w punkcie wyjścia jest piękny ideał. Każdy z nas jest wolny, każdy z nas określa, co chce robić i określa, co jest dla niego dobre. Przy założeniu oczywiście, że to nie narusza dóbr innych ludzi. Ale proszę zwrócić uwagę, co się dzieje w miarę upływu czasu i w miarę mnożenia wyborów. Ano, na początku może być tak, że nasze dobra nie są w konflikcie, że ja sobie coś wybrałem, ktoś inny wybrał coś innego, w porządku, nie ma problemu. Natomiast im dłużej żyjemy, im więcej wybieramy, tym częściej mamy sytuację, że dobra, do których dążymy, nie mogą być jednocześnie zrealizowane, że może być albo zrealizowane dobro moje, albo dobro tego kogoś innego. Znaczy to, co ten ktoś sobie uznał za dobro.
Nie możemy dwóch usiąść na tym samym fotelu.
Nie możemy na przykład dwóch usiąść na tym samym fotelu. I wtedy co się dzieje? W tej logice wolnościowej w tym momencie trzeba doprowadzić do jakiegoś kompromisu. Prawda? Albo się zgadzamy wszyscy na coś, jeżeli się nie zgadzamy, musimy się posłużyć kompromisem, czyli proporcjonalnie zrezygnować z własnych interesów. A to rezygnowanie z własnych interesów wtedy, kiedy się upieramy przy swoim, dokonuje się zwykle w obliczu prawa. Wtedy odwołujemy się do jakiegoś arbitra. I tym arbitrem jest ustawodawca, który rozstrzyga. I proszę zwrócić uwagę, że ta logika wolnościowa no wprost zmierza do tego, że no w sposób nieunikniony te konflikty interesów się mnożą i w sposób nieunikniony potrzebne są rozstrzygnięcia. Da rozstrzygnięcia, które są oparte na pewnej procedurze właśnie związanej z prawem pozytywnym i z ustawodawcą.
Mnożąc prawa, przepisy, krępujemy przecież wolność. Więc co, wolność powoduje brak jej?
Tak, oczywiście to właśnie mamy ten fenomen, że uznanie tej skrajnej koncepcji wolności jako podstawy tego, co jest dla mnie dobre i podstawowych praw, logika tego jest taka, że to prowadzi w konsekwencji do krępowania naszych obywateli, czy tych, którzy żyją w danym społeczeństwie, przez prawo pozytywne, do coraz bardziej szczegółowego rozstrzygania pewnych spraw.
Mówił profesor Marek Piechowiak.
Zagadki codzienności.
Lecznicze kropki kwantowe. Coraz większym problemem medycyny są superbakterie oporne na wszelkie antybiotyki. Obecnie otwiera się szansa na walkę z nimi dzięki wykorzystaniu nanocząstek aktywowanych światłem. Kropka kwantowa to pojęcie z pogranicza fizyki i elektroniki. Jest to nanokryształ od 2 do 10 nanometrów średnicy, wykazujący właściwości pośrednie pomiędzy półprzewodnikiem a cząstką kwantową. Właśnie ze względu na małe rozmiary kropki kwantowe charakteryzują się niezwykłymi właściwościami. Pierwotnie przypuszczano, że znajdą one najpierw zastosowanie w elektronice, ale dość niespodziewanie okazało się, że korzysta z nich biologia i medycyna. Chorobotwórcze bakterie, między innymi z rodzaju salmonella czy gronkowce, często wykazują niezwykłą oporność na antybiotyki. Poszukuje się więc nowych metod walki z nimi. Jedną z nich wydaje się zastosowanie nanocząstek o charakterze półprzewodników, które trafiając do wnętrza bakterii niszczą ją od środka. Ta idea przyświecała naukowcom, którzy opublikowali pracę opisującą, jak stworzone przez nich aktywowane światłem kropki kwantowe skutecznie niszczą ponad 90% komórek bakteryjnych. Co ważne, nie zauważono negatywnego wpływu na komórki sąsiadujące.
Zagadki codzienności.
LEDy, w których świeci białko. Diody elektroluminescencyjne, LED, od wielu lat znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach życia. Jest szansa, że niedługo pojawią się ich hybrydowe odpowiedniki, w których zamiast związków nieorganicznych świecić będzie białko. Zasadą działania LED jest przemiana uzyskanej z prądu elektrycznego energii elektronów w światło, a więc zjawisko znane jako elektroluminescencja. Przez wiele lat sercem takich diod były związki galu, glinu oraz indu, takie jak azotki czy arsenki. Zjawisko elektroluminescencji związków organicznych znane już w latach 50. ubiegłego wieku, ale dopiero na początku lat 90. zaczęto konstruować organiczne diody elektroluminescencyjne, znane dziś jako OLEDy. Dziś znajdujemy je w wyświetlaczach smartfonów czy telewizorów. Niewykluczone, że niebawem zostaną zastąpione przez kolejną generację hybrydowe diody oparte na zjawisku świecenia białek, znanym z natury, przykładem są pięknie świecące meduzy. Białka luminescencyjne umieszczane są w matrycy polimerowej, co daje w efekcie materiał o strukturze przypominającej gumę. Emitują czysto białe światło, mające taką samą ilość komponentu czerwonego, niebieskiego i zielonego. Dodatkową zaletą jest ich biodegradowalność. Badania nad bioledami prowadzą naukowcy z Niemiec i Hiszpanii.
Eureka, czyli w stronę nauki.
Doktor Justyna Kroczak z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Dzień dobry.
Rozmawialiśmy o Rusi Kijowskiej i o tym, jak chrześcijaństwo przenikało do Rusi Kijowskiej, jak stała się ona chrześcijańska i dlaczego nie w wersji rzymskiej, tylko w wersji bizantyjskiej chrześcijaństwo tam się zakorzeniło. Ale Ruś Kijowska... swego czasu ogromny organizm polityczny i państwowy, nie dosyć, że obszarowo, to jeszcze ludnościowo przewyższał Polskę. Polskę wtedy szacowano na około 1 000 000 mieszkańców, a Ruś Kijowską na 5 000 000. Różnica ogromna.
Ruś Kijowska przewyższała Polskę nie tylko pod względem ludnościowym, ale także pod względem poziomu kultury. Architektura, jaka rozwijała się na terenach Rusi Kijowskiej, była nieporównywalnie bardziej kunsztowna, piękna niż architektura, która się rozwijała na terenach Polski czy Czech. Jeśli porównamy architekturę ruską z XI-XII wieku, porównamy ją z romańską architekturą Polski czy Czech, no to nie trzeba być znawcą, żeby zauważyć przepaść. Oczywiście budowniczy Rusi Kijowskiej korzystają z usług tych najemnych budowniczych architektów greckich czy bułgarskich, ale powoli sami nabywają umiejętności. W XI wieku mówi się już o szkołach architektury typowo ruskich.
Mimo tego wspaniałego rozkwitu i organizmu politycznego i kultury, Ruś Kijowska jednak padła pod ciosami uderzeń kolejnych fal Mongołów na skutek swarów, sporów między
książętami, prawda? Tak, księstwami, bo należy też wziąć pod uwagę taką rzecz, że mówiąc o Rusi Kijowskiej jako takim zbiorczym nazwaniu tego organizmu państwowego, który się wykształcał między X a XIII wiekiem, trzeba wziąć pod uwagę, że Kijów jako centrum kulturalno-polityczne, ekonomiczne góruje tylko do XI wieku. Potem Kijów jako centrum traci na znaczeniu. Dawna Ruś przemienia się w taką mozaikę niezależnych księstw i republik. Historycy mówią tu o okresie rozdrobnienia feudalnego, co my też znamy z historii Polski. I uważa się, że właśnie to wewnętrzne takie rozdrobnienie, brak jedności, no, przyczynił się do tego, że no, Ruś musiała upaść pod, jak pan to określił, ciosami Tataro-Mongołów. Ale nie wszystkie księstwa i nie wszystkie republiki w tym samym stopniu były zależne od polityki i od niewoli tej tataro-mongolskiej. Bo Republika Nowogrodzka tam na północy z centrum swoim Nowogrodem Wielkim najmniej ucierpiała.
Bo co, za daleko było?
No za daleko, bo tam były lasy, były bagna, były podmokłe tereny, a wiadomo, że konnica źle się czuje na takim terenie. I właśnie dzięki tej geografii Nowogród ostał się. Natomiast Kijów i te wszystkie bardziej południowo położone ośrodki ruskie, no niestety były palone, niszczone.
Czyli sama kultura nie zdała się obronić, z tego taki wniosek, mimo że w rozkwicie, mimo że bogata i zaawansowana w rozwoju, jeśli nie jest wsparta jakimś silnym organizmem politycznym?
No oczywiście, ale ja bym nie powiedziała, że ta kultura jakoś znikła, dlatego że ta śmierć, zniszczenie, palenie faktycznie na początku tej niewoli tataro-mongolskiej miały miejsce, ale potem ta sytuacja się ustabilizowała. Te księstwa płaciły dań tataro-mongołom i żyły tak w miarę, no przyzwoicie mi się wydaje.
I mogli zachowywać swoją wiarę.
Mogli, tak. Także jakaś tam doza tolerancji była, bo no, ta kultura przetrwała.
Być może to był wynik też mniej lub bardziej uświadomionej polityki najeźdźców, którzy pewnie zdawali sobie z tego sprawę, że tak literalnie panować nad wszystkim, jeśli idzie o podbite narody, się nie da, że trzeba pewien margines swobody im zostawić i lepiej zwasalizować ich i tak, żeby oni się martwili o te wewnętrzne, bieżące sprawy, byleby tylko płacili odpowiednie daniny, to wystarczy.
No pewnie tak. Ważnym tutaj czynnikiem był też obszar i wielkość tego Imperium Tataro-Mongolskiego, no bo ciężko było zunifikować taki gigantyczny teren, prawda? Także siłą rzeczy te podbite narody, wspólnoty, państwowości, no zachowywały jakąś swoją autonomię, podobnie jak było przecież w Imperium Osmańskim w późniejszych latach.
Rozmawiamy o tym tle po to, aby dojść do odpowiedzi na pytanie, na czym polega sukces Moskwy jako tego ośrodka władzy politycznej, który spośród różnych wybił się najsilniej, no i stał się podstawą późniejszego Imperium Rosyjskiego.
Wzmianki o Moskwie jako o centrum kulturalno-politycznym mamy już z XII-XIII wieku. Moskwa w zasadzie nie przedstawiała na samym początku sobą nic szczególnego.
To było jedno z wielu księstw.
Tak, i to jeszcze nie tak całkiem rozwinięte. Tam mało ludzi żyło, nie było żadnej kultury. Jakieś tam bagna, lasy były. Nic szczególnego. No ale księstwo moskiewskie jako pierwsze zrzuciło z siebie to lenno tataro-mongolskie i wbiło się na taką niezależność. I rosło w siłę. aby w XIV wieku, kiedy ma miejsce bitwa na Kulikowym Polu, czyli po całkowitym już zrzuceniu niewoli tataro-mongolskiej, Moskwa przodowała. Była głównym księstwem ruskim, które podjęło trud zjednoczenia na nowo wszystkich ziem ruskich.
No bo ta bitwa na Kulikowym Polu w 1380 krwawa straszliwie. Gdzieś wyczytałem, że przez 6 dni grzebano poległych. Krew się polała straszliwie, więc to zwycięstwo było takim...
No to jest symbol.
Potwornie to... okupionym
tak,
krwią.
Tak.
No i to nie sami Moskwiczanie czy Moskwicini, ale pod ich wodzą
tak.
stowarzyszeni zwyciężyli ten najazd.
Uważa się, że około 30 tysięcy żołnierzy, jeśli tak można powiedzieć, jakichś tam wojowników było pod wodzą Moskwy. Pod
A Mongołów wodzą... było pewnie
Mongołów
wiele więcej.
Było więcej, tak, tak.
No i ta bitwa na Kulikowym Polu stała się takim założycielskim, symbolicznym, tak, momentem przyszłej świetnej historii Moskwy.
Tak. Po tej bitwie na Kulikowym Polu ona faktycznie stanowi centrum tego organizmu, ruskiego organizmu państwowego.
A jakie znaczenie w budowaniu tego organizmu państwowego miała religia?
Pod względem religijnym, pod względem kultowym, czasy Wielkiego Księstwa Moskiewskiego przewyższały Ruś Kijowską. Ta religia grała jeszcze większą rolę niż między XI a XIII wiekiem. Wpłynęły na to po pierwsze nastroje eschatologiczne, nastroje takie schyłkowe. Wpłynęło na to w bardzo dużym stopniu również podbój Bizancjum, ale to dopiero w XV wieku i przejęcie tej schedy bizantyjskiej przez Wielkie Księstwo Moskiewskie, a w konsekwencji przekształcenie Wielkiego Księstwa Moskiewskiego w Carstwo Rosyjskie. Dlatego, że...
Ponieważ nie było Cesarstwa Bizantyjskiego, ten termin, czy to określenie cesarstwo było do wzięcia, tak?
W pewnym sensie tak, bo ostatni Wielki Książę Księstwa Moskiewskiego, Iwan IV, ogłosił siebie carem Wszechrusi i ogłosił siebie jakby takim spadkobiercą religijnym i politycznym Cesarstwa Bizantyjskiego. Bo on sam w ogóle był synem ostatniej księżniczki bizantyjskiej.
Aha,
także miał w sobie też krew...
powody tak, miał, i argumenty miał, żeby tak, przejąć tę tradycję.
Tak, tak, tak.
Zresztą o tym związku władzy świeckiej i religijnej to świadczy fakt, że Piotr, który w 1305 metropolita, który przeniósł do Moskwy tę stolicę religijną, został pierwszym świętym moskiewskim. I to w jego czasach zaczęto budować te świątynie na Kremlu, kamienne, murowane.
No na pewno, ale fundatorem tych...
Iwan Kalita był.
Tak, fundatorem była oczywiście władza polityczna.
Polityczna,
tak. Ten związek władzy państwowej z władzą religijną, on ma oczywiście swoje korzenie w Cesarstwie Bizantyjskim, gdzie to były no, nierozerwalne nici władzy. Panowała tak zwana symfonia władzy religijnej i władzy państwowej i Ruś Moskiewska w znacznie większym stopniu niż Ruś Kijowska przejęła ten model władzy. Jakiś czas temu, jak rozmawialiśmy o Rusi Kijowskiej, ja wspomniałam o tym, że Olga jako pierwsza władczyni oficjalnie ochrzczona, ona nie mogła narzucić całemu państwu chrześcijaństwa, dlatego że ona nie miała władzy absolutnej. Musiała liczyć się z opinią starszyzny, opinią swojej drużyny. Natomiast w warunkach Rusi Moskiewskiej, no to wyglądało trochę inaczej, bo władca, potem car miał no, władzę, można powiedzieć, absolutną, taką jaką dysponowali władcy Bizancjum.
Czyli tutaj dwa interesy się splatały. W interesie hierarchów kościelnych było mieć wsparcie ze strony silnego władcy
tak.
politycznego, a z drugiej strony dla księcia czy cara ważne było mieć po swojej stronie kościół
oczywiście.
Jako sojusznika.
Oczywiście. Dochodziło nawet do konfliktów, do różnego typu niezrozumienia między władzą państwową a władzą religijną. Historia zna takie przykłady, które się źle kończyły dla władzy religijnej jednak, a nie dla państwowej. Jednym z takich przykładów był konflikt takiego działacza religijnego Nila Sorskiego. To jest pierwsza połowa XV wieku, który propagował określony typ życia monastycznego i typ życia religijnego. On proponował, idąc w ślady swojego ojca duchowego Sergiusza z Radonerza, propagował typ życia ascetycznego, propagował typ życia klasztornego, który funkcjonuje w ramach jałmużny, a nie w ramach jakiegoś takiego scentralizowanego władania jakąś ziemią i posiadania chłopów, którzy by pracowali na tej ziemi i tak dalej.
To była ta tradycja hezychastyczna, tak?
Tak, on był przedstawicielem tego ruskiego hezychazmu. Nil Sorski. I on wszedł w konflikt z Józefem z Wołokołamska albo Józefem Wołockim, bo te dwie nazwy funkcjonują, który propagował właśnie taki scentralizowany sposób życia wspólnoty klasztornej. Oczywiście władcy ówczesnym władcą był Wasyl III, ojciec Iwana IV Groźnego, tego najsławniejszego władcy moskiewskiego, który stał się carem pierwszym. Wasylowi III oczywiście na rękę był model życia Nila Sorskiego, bo on nie pretendował do tego, żeby posiadać ziemię na własność. I ta ziemia mogła być w rękach władcy. Ale Nil Sorski przeciwstawiał się jego, czyli tego Wasyla III, mało pobożnemu życiu, bo Wasyl III miał trzy żony, się rozwodził z każdą i brał sobie za żonę kogoś innego. I Nil Sorski przeciwstawiał się takiemu modelowi.
Bo to było zbyt rozwiązłe.
No tak, to było niechrześcijańskie po prostu. Niechrześcijańskie. I dlatego Wasyl III wsparł Józefa z Wołokołamska.
I w ten sposób ten nurt hezychastyczny
trochę
został wyparty.
Tak, można powiedzieć, że schował się do lasu. W tym sensie, że faktycznie ci ruscy hezychaści, pierwsi ruscy pustelnicy żyli w lasach. Gdzieś tam w tych lasach północnych.
I póki nie wtrącali się do władzy, to mieli spokój.
Tak, ci, jak to się mówi, starcy zawołżańscy, czy właśnie starcy hezychaści, oni nie brali już czynnego udziału w życiu politycznym, bo oni po prostu w związku z tym, że zostali potępieni, oddalili się do tych lasów. Tak jak wcześniej.
Ale wpływ mieli na lud.
Oczywiście, wpływ duchowy na lud, na ludność mieli, ale na politykę nie mieli. Na politykę miał wpływ to stronnictwo Józefa z Wołokołamska. Chociaż to jest ciekawe, że Józef z Wołokołamska też był hezychastą. Tylko, że on był zwolennikiem tak zwanego hezychazmu politycznego, rozwijanego trochę wcześniej w Bizancjum przez Filoteusza Kokkinosa. To był taki też działacz społeczny, patriarcha Konstantynopola.
Może wyjaśnijmy słuchaczom, na czym ten
hezychazm
polega. Mhm. Oni twierdzili, że istnieje bezpośrednia, indywidualna droga do Boga poprzez wewnętrzny spokój, wyciszenie, rodzaj medytacji, tak?
Mhm, tak.
I że to można osiągnąć, ten związek z Bogiem, poprzez dyscyplinę, surowe życie, modlitwy, umartwianie się.
Tak.
To nie ma nic wspólnego z tym kapiącym od złota przepychem
Bizancjum
tak. Właśnie.
Ale hezychazm ma swoje korzenie właśnie w Bizancjum, chociaż ma te korzenie takie duchowe jeszcze wcześniej, bo ma swoje korzenie w monastycyzmie pustyni, u ojców pustyni z przełomu III i IV wieku. Właśnie tam na pustyni egipskiej, syryjskiej ci pierwsi mnisi, czyli ci pierwsi wyraziciele wczesnej praktyki chrześcijańskiej, właśnie tam stworzyli taki model życia wyciszonego, cichego, wspominania w sercu bezgłośnie imienia Jezus. I uważa się, że ta tradycja hezychastyczna właśnie swoje korzenie i tradycje ma na pustyni egipskiej w Sketis. Następnie ta tradycja hezychastyczna była rozwijana na Górze Synaj, czyli w klasztorze świętej Katarzyny albo Gorącego Krzewu. Tam główną postacią był Jan Klimak, to jest VI wiek i właśnie VI, VII wiek, centrum promieniowania tej duchowości hezychastycznej jest umiejscowione na Synaju. Jego głównymi wyrazicielami był Jan Klimak, autor Drabiny Raju, bardzo ważnego dzieła chrześcijaństwa wschodniego, które stanie się drugim pod względem ważności dziełem po Biblii, właśnie w prawosławiu słowiańskim. I kolejnym ośrodkiem stanie się Góra Athos w X wieku. I ten hezychazm, który dotarł w XIII, a w zasadzie już w XIV wieku
na Ruś,
on przybył właśnie z Athosu, z Góry Athos, czyli z Republiki Mniszej, która się mieści na Półwyspie Chalcedyckim. To jest nad Tesalonikami czy Salonikami w dzisiejszej Grecji.
No i ta wersja chrześcijaństwa w tej surowej postaci hezychazmu nie mogła się przydać władzy.
No, faktycznie nie mogła, bo w niej nie ma w ogóle polityki. Ona jest nakierowana, w ogóle to życie hezychastyczne, które jest wymiarem mistycyzmu. To jest teologia mistyczna, właśnie, która jest najważniejszym wymiarem chrześcijaństwa wschodniego. Właśnie ten nurt mistyczny, nurt hezychastyczny. Ten nurt nie ma nic wspólnego z polityką. On jest nakierowany na życie wewnętrzne i na osiągnięcie zjednoczenia i przebóstwienia. I wspominaniu w sercu imienia Jezus, czyli odmawiania tak zwanej modlitwy jezusowej, czy modlitwy umysłu, która jest bezgłośna. Nie potrzeba żadnych słów, tylko trzeba wspominać w swoim sercu Jezusa, żeby on tam został i był permanentnie w tym sercu.
No, czyli cały ceremoniał, obrzędowość cała jest niepotrzebna.
No niepotrzebna, tak.
To jest okropne, dlatego że władzy musi towarzyszyć ceremoniał, wystawność pewna. A tutaj przeciwstawienie się przez hezychastów temu ceremoniałowi, to było takie rzucenie rękawicy, jak protestanci rzucili rękawicę rozwiązłemu Rzymowi.
Być może jest coś w tym porównaniu, ale ja chciałabym dodać, że hezychaści, szczególnie ci późni bizantyjscy przełomu XIII i XIV wieku, oni się angażowali trochę w życie polityczne, bo jak wspominałam, jest takie zjawisko jak hezychazm polityczny, czyli takie zjawisko, które z jednej strony czerpie z duchowości hezychastycznej, ale z drugiej strony angażuje się w życie polityczne. I właśnie w XIV wieku takimi wyrazicielami tego hezychazmu politycznego był Filoteusz Kokinos, to był uczeń Grzegorza Palamasa, czyli takiej postaci, która odrodziła duchowość hezychastyczną w syłkowym Bizancjum. I tenże Filoteusz Kokinos, autor biografii Grzegorza Palamasa, on był patriarchą Konstantynopola i w związku z tym, że był patriarchą, w związku z tym, że pełnił urząd, najwyższy urząd religijny w cesarstwie bizantyjskim, no siłą rzeczy musiał się kontaktować z władcą, z cesarzem i zajmować jakieś stanowisko polityczne. Ale ten hezychazm polityczny to jest taki nurt mniej ważny dla życia duchowego niż ten hezychazm mistyczny.
No teraz wracamy do Rusi i do potęgi, wzrastającej potęgi Moskwy. Mówiliśmy o związku religii z władzą polityczną. Trzeba byłoby powiedzieć jeszcze o sztuce, która nie tylko się wyrażała w architekturze, bogatej architekturze swoistej, też już odrębnej niż ta architektura bizantyjska, świątyń.
Tak, ta architektura już była odrębna w czasach Rusi Kijowskiej. Ona stopniowo wybijała się na oryginalność.
I tutaj na przykład ta cebulasta kopuła na cerkwi,
tak,
w odróżnieniu od kształtu sferycznego świątyń bizantyjskich, jest tego dobrym przykładem,
tak,
tej różnicy,
tak,
w sposobie kształtowania architektury.
Tak, jeśli mówimy o sztuce, to architektura oczywiście jest ważnym tutaj momentem, ale równie ważnym jest to, że właśnie XIV-XV wiek, czyli czasy Wielkiego Księstwa Moskiewskiego, one są czasem również Złotego Wieku ruskiej ikonografii.
Tutaj nazwisko Andrieja Rublowa się od razu nasuwa.
Na przykład. Andrzej Rublow w ogóle był przedstawicielem hezychazmu w sztuce. Także wszystkie zjawiska duchowe, artystyczne, wszystko, co jest związane z pięknem duchowym, w tych czasach ma związek z hezychazmem.
Jednak w takim razie on odgrywał rolę, choć nie wprost polityczną.
Oczywiście.
Ale sztuka też była związana, skoro o Rublowie mowa, czyli o ikonach. Czyli malarstwo nie wyodrębniło się jako autonomiczny kierunek sztuki, tylko miało swój organiczny związek z religią.
Oczywiście.
Bo ikona to nie jest zwykły obraz.
Nie, to jest oczywiście obraz religijny, który jest, można powiedzieć, oknem ku wieczności, oknem na inny świat. To jest taka Ewangelia w obrazkach, jak to się mówi. Dla ludzi niepiśmiennych ikona jest właśnie Ewangelią w obrazkach. Kolorową kontemplacją, jak to niektórzy mówią.
Władcy też sobie zdawali sprawę z wagi tego.
Oczywiście, oczywiście. Ikona to był taki, można nawet powiedzieć, symbol władzy i symbol religii. Tylko oczywiście no, władcy tą ikonę troszeczkę inaczej rozumieli, a lud troszeczkę jeszcze inaczej, a mnisi jeszcze inaczej. Ale tak czy inaczej ona odgrywała ogromną rolę społeczną. Ikona to było coś świętego.
W każdym domu ikona była jako taki kącik kultu.
No i do dzisiaj tak pozostaje. Mhm. Tylko oczywiście to były kopie jakichś ikon, tych najsławniejszych ikon Andrieja Rublowa, czy jego uczniów, czy innych wielkich artystów, malarzy. Te największe, najsławniejsze ikony oczywiście zdobiły świątynie, cerkwie, pałace również, a w domach były skromne ikony.
Dodajmy, że na Jasnej Górze znalazł się obraz Matki Boskiej, tej częstochowskiej, także ze wschodu przywieziony.
Tak, bo to jest wersja Matki Boskiej z Dzieciątkiem, wersja ikony rusko-bizantyjskiej.
Czyli mimo, że chrześcijaństwo przyjęliśmy z Rzymu, to najświętszy, najbardziej czczony obraz w Polsce przywędrował do nas. Ze wschodu.
Ale to nie jest jedyna też ikona czczona w kościele katolickim, bo jest jeszcze ikona Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, która znajduje się w klasztorze karmelitanek bosych pod Kaliszem. I to jest też ikona typu właśnie takiego wschodniego i też jest czczona jako cudotwórna święta ikona.
Bardzo ciekawe są te związki. Często kompletnie nieuświadamiane przez takich współczesnych, gorliwych wyznawców tej czy innej religii.
Tak, ale oczywiście ikona nie jest czymś takim właściwym dla katolicyzmu, bo katolicyzm woli obrazy, prawda, rzeźby.
Otóż mówię, że te podskórne związki nieuświadamiane jednak przez dzisiejszych gorliwych wyznawców właśnie katolicyzmu, czy odwrotnie właśnie, obrządków wschodnich, to pokazuje, jak skomplikowana i taka zapomniana jest ta historia. Podobnie zresztą jak dla wielu ludzi, tu już nawiasem mówię, dziś może dość prymitywnych, zaskoczeniem jest, kiedy się mówi, że Jezus i jego matka to są Żydzi.
No oni byli Semitami.
No byli właśnie.
No i od tego się nie da uciec. No.
Naszym gościem była pani dr Justyna Kroczak. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Alex Beleis jest brytyjskim pisarzem i publicystą. Oto jego książka. Alex po drugiej stronie lustra, czyli jak liczby odzwierciedlają życie, a życie odzwierciedla liczby. Matematyka jest niczym dowcip. Mówię całkiem poważnie. Każdy dowcip trzeba załapać i podobnie trzeba załapać rozumowanie matematyczne. I tu i tam mamy do czynienia z takim samym procesem myślowym. Dowcipy są krótkimi opowieściami składającymi się z wprowadzenia i puenty. Słuchamy ich uważnie, by na końcu się roześmiać. Rozumowanie matematyczne również jest opowieścią z wprowadzeniem i puentą. W tych matematycznych opowieściach występują liczby, figury, symbole, formuły. Taką matematyczną narrację nazywa się dowodem, a puentę twierdzeniem. Studiujemy dowód uważnie, aż wreszcie dochodzimy do jego konkluzji. Szast prast. Coś podobnego. Neurony szaleją. Przypływ intelektualnej satysfakcji wynagradza nam cały trud, no i śmiejemy się. Ha, ha w przypadku dowcipu i aha w przypadku rozumowania matematycznego wyrażają w gruncie rzeczy przeżycie tego samego rodzaju. To właśnie między innymi sprawia, że matematyka tak fascynuje i wciąga. Podobnie jak najzabawniejsze puenty, najpiękniejsze twierdzenia ukazują coś, czego się nie spodziewaliśmy. Odsłaniają przed nami nową ideę, nową perspektywę. W przypadku dowcipów wybuchamy śmiechem, w przypadku rozumowania matematycznego zapiera nam dech z podziwu. Zafascynowany od dzieciństwa matematyką, autor Alex Beleis w swojej książce również stara się nas zaskakiwać. A więc przypominam tytuł i polecam Alex po drugiej stronie lustra, czyli jak liczby odzwierciedlają życie, a życie odzwierciedla liczby.
Ex libris.
Richard Mabey jest przyrodnikiem i wielokrotnie nagradzanym pisarzem i dziennikarzem. Jego książka Roślinny kabaret, botanika i wyobraźnia właśnie trafiła do księgarni. W tej ciekawej i pełnej wiedzy historycznej i przyrodniczej książce autor przedstawia różne gatunki roślin, które przez wieki rozbudzały wyobraźnię człowieka i wprawiały go w autentyczny zachwyt. Wiele stron poświęca roślinom, które w różnych momentach ludzkiej historii przyczyniły się do przemian w dziedzinie idei, nauki i estetyki. Opisuje rozmaite rośliny, począwszy od chwastów, przez rośliny uprawne i lecznicze, kończąc na takich, wokół których gromadzą się uczestnicy praktyk religijnych. Przedstawia je wszystkie z pasją, niezależnie od tego, czy chodzi o niepozorne kwiatki, czy mierzące ponad 100 metrów sekwoje. Pisze o kultach pogańskich i mitach kreacyjnych, o wielkim kulturowym znaczeniu roślin oraz ich praktycznym zastosowaniu. Opisując rośliny jako temat sztuki, wychodzi od twórczości artystycznej epoki lodowcowej i prowadzi czytelnika w świat poetów romantycznych. Na zakończenie swojej książki wspomina o współczesnych rozważaniach i dyskusjach na temat inteligencji roślin. A więc polecam. Autor Richard Mabey. Tytuł Roślinny kabaret. Botanika i wyobraźnia. Tę podróż w stronę nauki już kończymy, ale jak dobrze pójdzie, usłyszymy się znów za tydzień. A więc zapraszam. Konrad Stanglewicz.
Eureka! Czyli w stronę nauki.